Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witamy Państwa serdecznie w kresowej audycji w Radiu Gdańsk. Po 2 latach bezprawnego przetrzymywania w areszcie i utajnionym procesie, Andrzej Poczobut, jeden z liderów Związku Polaków na Białorusi, usłyszał w minioną środę w Sądzie Obwodowym w Grodnie wyrok 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze za wzniecanie nienawiści i wzywanie do działań na szkodę Białorusi.
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej i Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w specjalnej uchwale i oświadczeniu zdecydowanie potępiły skazanie Andrzeja Poczobuta.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej domaga się, aby ci, którzy reprezentowali aparat represji władz białoruskich, sędziowie, prokuratorzy, urzędnicy oraz osoby biorące udział w prześladowaniach Andrzeja Poczobuta i naszych rodaków na Białorusi, zostali niezwłocznie objęci przez Polskę oraz Unię Europejską sankcjami personalnymi.
Ogromny wyrok. Zarzuty, które postawione przez reżim Łukaszenki, są absurdalne. Nie zgadzamy się z tym.
Wiceprezes Związku Polaków na Białorusi Marek Zaniewski.
Będziemy dalej wszystkimi możliwymi sposobami bronić Andrzeja. Nagłaśniać sprawy wszystkich więźniów politycznych, nawoływać opinię publiczną na Białorusi, w Polsce i w całym świecie do obrony ludzi, którzy niewinnie siedzą w więzieniach.
Za co dostał? Za to, co jest tylko Polakom? Prowadził tylko polskość, język, kulturę, nic więcej.
Trzeba podtrzymywać zabiegi, żeby go zwolnili na jakichś zasadach.
Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.
No jeszcze czekamy przecież w areszcie domowym przebywa Andżelika Borys i też jej grozi proces. Więc no, sytuacja jest niezwykle ponura, niezwykle groźna dla naszych polskich obywateli Białorusi. Bardzo nad tym ubolewamy, ale jesteśmy bezradni. Rzeczywiście w tej sytuacji niewiele można zrobić. Można liczyć na opamiętanie albo na jakąś gruntowną zmianę w Mińsku.
Człowiek to tak jest złożony, że zawsze ma jakąś wiarę, nadzieję na lepsze rozwiązanie. No ale niestety bardzo surowy wyrok. Wszyscy my przeżywamy, jesteśmy z Andrzejem. On jest naszym bohaterem i będziemy go podtrzymywać tyle czasu, ile to będzie potrzebne.
Zarówno prezydent, jak i premier potwierdzili starania Polski na rzecz uwolnienia Andrzeja Poczobuta.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Szanowni Państwo, jeszcze raz dziękujemy za miłe słowa w związku z naszym pierwszym jubileuszem, czyli 5. rokiem obecności Kresowego Saloniku na antenie Radia Gdańsk. Nasi słuchacze szczególnie związani z ziemią lwowską, z radością usłyszeli w ubiegłym tygodniu w kresowym Saloniku redaktor Danutę Skalską, autorkę i prowadzącą niedzielną audycję Lwowska Fala w Radiu Katowice.
Drodzy Państwo, tydzień temu zaprezentowaliśmy pierwszą część naszej rozmowy w katowickim radiu. Dziś druga jej odsłona, zgodnie z przywołaną wcześniej przez nas maksymą: jak człowiek sam się nie pochwali, to nikt inny się nie domyśli.
No i dobrze, że są takie fajne chłopaki jak wy, panowie, którzy czują zew krwi i tradycje swoje rodzinne kultywują, przekazując to, co się działo kiedyś w przeszłości, informując o tym, co dzieje się aktualnie w kresowym świecie. Audycja wasza nadawana jest w każdą sobotę między godziną 16 a 17. Ktoś powie, no coś ty, Damka, robisz reklamy konkurencji. A ja uważam, moi panowie, żeśmy się powinni po prostu wzajemnie wspierać, uzupełniać i cieszyć się ogólnie rzecz biorąc, jeśli w lokalnych rozgłośniach powstają audycje o tematyce kresowej, bo znaczy to, że jest na nie zapotrzebowanie. Dobrze mówię? No, a co się tyczy uzupełniania tego wzajemnego, jakie tematy poruszają panowie podczas spotkań w kresowym saloniku?
Przede wszystkim poruszamy tematy historyczne, tematy związane właśnie z historią polskich kresów i to w tym szerokim rozumieniu słowa, bo jesteśmy kresowym salonikiem, nie wileńskim, nie lwowskim, nie nowogródzkim, jesteśmy kresowym salonikiem Radia Gdańsk. Ale to też nie tylko historia. Mamy korespondentów również znanych na pewno lwowskiej fali. Karina Wysoczańska i Eugeniusz Sało z Kuriera Galicyjskiego regularnie co dwa tygodnie przesyłają nam informacje, co się dzieje na ziemi lwowskiej. Redaktor Walenty Wojniło z portalu Wilnoteka.lt przesyła nam informacje z Wilna i z Wileńszczyzny. To są historie, które dotyczą przeszłości, ale też teraźniejszości. To słychać u naszych rodaków za wschodnią granicą. Mamy też kalendarium i rozmowy. Prawda, panie Andrzeju?
No tych rozmów rzeczywiście już udało się odbyć bardzo wiele i bardzo się cieszymy, bo tak naprawdę każda z nich ma inny kolor, inne barwy, inne smaki. Fantastyczni ludzie, którzy odwiedzają kresowe salonik Radia Gdańsk, przede wszystkim opowiadają o tym, co sami przeżyli. I to jest chyba najbardziej atrakcyjne dla naszych słuchaczy. Oni też o tym mówią, że oni nie chcą dowiadywać się jakichś historii, które gdzieś tam wyczytane są przez nas w książkach, tylko ta czysta poezja, która wypowiadana jest przez ludzi, którzy doświadczyli czegoś bardzo ważnego, bardzo wielkiego. Tutaj wielka zasługa dla pana Michała, bo on tych zbiorów, tych fantastycznych ludzi ma bardzo dużo.
No wcale się nie dziwię, bo wiem, panie Michale, że pańska działalność kresowa wykracza poza ramy radia. Założył pan Fundację Pomorskich Kresowian.
Tak, to jest duże przedsięwzięcie i ogromne wyzwanie. Czas biegnie nieuchronnie i tych kresowian umykają nam niestety z roku na rok, a idea powołania tej fundacji polega na tym właśnie, żeby tę pamięć o pomorskich kresowianach, o ludziach, którzy z Kresów zmuszeni byli, czy w czasie wojny, czy po jej zakończeniu, osiedlić się na Pomorzu tutaj gdańskim, żeby te historie ich utrwalić i, co istotne, przekazać młodemu pokoleniu. I mam taką nadzieję, że ciągle się o to dopominam, że uda się też w Trójmieście znaleźć takie stałe miejsce, żeby ci kresowianie mogli się spotykać, żeby mogli eksponować swoje pamiątki, zdjęcia, różne ciekawe elementy, które mi przekazują do fundacji. No, na przykład takie mamy meble z Lwowa, mamy, wiem, że to jest może pora taka niedobra dla reklamy, ale mamy butelkę Baczewskiego, niestety pustą. Ale to są ciekawe rzeczy, które mamy spotkania comiesięczne, mamy, zakładamy szkolne koła kresowe. Dzieje się i ci kresowiacy bardzo chętnie spotkają się z młodymi ludźmi, tak jak chętnie przychodzą do kresowego saloniku, żeby opowiadać o swoich historiach. To są świadkowie historii.
Panowie, pozostaje mi życzyć wam kolejnych udanych spotkań w kresowym saloniku. Pomysłów, zdrowia i sił do ich realizacji. No i tego również, żeby my się trzymali razem. Jak ja tu mówię, miasto Wilno z miastem Lwów rozumieją się bez słów. Daj Boże zdrowie, kochani, i do usłyszenia.
Bardzo dziękujemy, pani Danusiu.
Dziękuję bardzo, a ja proszę jeszcze, jeżeli mogę, jedno słowo powiedzieć. powiedzieć, czy dwa słowa. Mianowicie ostatnio byłem we Wrocławiu u znajomej wprawdzie wilnianki, a nie lwowianki, ale usłyszałem to, co państwo we lwowskiej fali na pewno znają. Mianowicie spotykają się właśnie na Śląsku, czy na Dolnym Śląsku dwie osoby i jedna mówi do drugiej: pan z Wrocławii? To pięknie, bo ja też ze Lwowi.
I tym pogodnym naszym kresowym akcentem kończymy nasze radiowe spotkanie z Radiem Gdańsk. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy, dziękujemy.
I wszystkiego dobrego i wszystkiego najlepszego w nowym roku dla pani, dla Radia Katowice i wszystkich
słuchającej lwowskiej fali oczywiście.
Dziękuję serdecznie. No i trzymajmy się. Daj Boże zdrowie na ten nowy rok. Wszystkiego najlepszego.
Dobrego, najlepszego.
Jeszcze raz pozdrawiamy serdecznie redaktor Danutę Skalską i słuchaczy lwowskiej fali. A teraz proponuję, przenieśmy się do Lwowa, do którego trafił kolejny transport z pomocą humanitarną z Polski. O to zapytamy naszych korespondentów z Kuriera Galicyjskiego, Karinę Wysoczańską i Eugeniusza Sało.
Pomoc humanitarna trafiła do najbardziej potrzebujących Polaków z Lwowa, szczególnie osób starszych i rodzin wielodzietnych. Pomoc została zakupiona i przewieziona na Ukrainę dzięki wsparciu Kancelarii Prezydenta RP we współpracy z Polskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Paczki żywnościowe dla około 300 osób rozdał Konsulat Generalny RP w Lwowie.
Ja zawsze dziękuję Bogu i wszystkim, którzy pomagają. Lekarstwa drogie są i mieszkanie, i drużyny, to wszystko. No to pewno, że trzeba to pomóc. Bardzo dziękuję. Bóg zapłać za taką pomoc.
Powiedziała Elżbieta Czorna, Polka z Lwowa.
Oprócz żywności rozdawano kamizelki odblaskowe, ponieważ gdy nie działa oświetlenie uliczne, ważne jest noszenie elementów odblaskowych. Rozdawano również książki, współczesną literaturę polską.
Wojna nie zatrzymała prac konserwatorskich prowadzonych we współpracy z polskimi instytucjami. Obecnie Instytut Polonika prowadzi prace konserwatorskie, których zadaniem jest odnowienie i zabezpieczenie figury świętego Jana z Dukli. Metalowa figura świętego wieńczy kopuły studni zlokalizowanej na dziedzińcu dawnego klasztoru Bernardynów w Lwowie. Obiekt został wybudowany w latach 1748-1755 jako jedno z upamiętnień powstałych po ogłoszonej w 1733 roku beatyfikacji Jana z Dukli.
W połowie ubiegłego roku w ramach zabezpieczania obiektów zabytkowych znajdujących się w przestrzeni miejskiej Lwowa oraz zniszczeniem w wyniku działań wojennych, figura została zdemontowana z kopuły studni i trafiła do bezpieczniejszego miejsca. Po przewiezieniu do pracowni konserwatorskiej dokonano szczegółowej oceny stanu zachowania obiektu i przystąpiono do prac konserwatorskich.
Renowacja figury to tylko część projektu, w ramach którego zostanie poddana konserwacji cała studnia. Ma on zostać zakończony do końca tego roku.
Na tę wiadomość czekali wierni nie tylko Kościoła grecko-katolickiego na Ukrainie. Mianowicie od 1 września 2023 roku Kościół grecko-katolicki na Ukrainie przejdzie na nowy kalendarz świąt nieruchomych. Poinformował o tym zwierzchnik ukraińskiego Kościoła grecko-katolickiego arcybiskup Światosław Szewczuk, ogłaszając decyzję synodu biskupów w sprawie reformy kalendarza.
Zgodnie z tą decyzją, od 1 września wszystkie święta nieruchome grekokatolicy na Ukrainie będą obchodzić według kalendarza gregoriańskiego. W szczególności Boże Narodzenie 25 grudnia, Objawienia Pańskie 6 stycznia, Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny 25 marca, Świętego Mikołaja 6 grudnia. Natomiast Wielkanoc i wszystkie związane z nią święta będą obchodzone według kalendarza juliańskiego jak dotychczas.
Grekokatolicy stanowią na Ukrainie około 10% społeczeństwa, zamieszkują głównie zachodnią Ukrainę. W ostatnim czasie również w prawosławnej cerkwi Ukrainy dyskutowana jest możliwość przejścia na kalendarz gregoriański.
I to na dzisiaj już wszystko. Pozdrawiamy z redakcji Kuriera Galicyjskiego Karina Wysoczańska
i Eugeniusz Sało.
Dziękujemy Wam serdecznie za informacje. Jak zawsze przed przerwą zapraszamy na kresowe kalendarium historyczne przygotowane przez redaktora Daniela Wojciechowskiego. A my za kilka minut usłyszymy się z Państwem ponownie.
Dzień dobry panowie i dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy naszą wycieczkę w przeszłość. 7 lutego 1867 roku w Lwowie powstało Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. To pionierska organizacja, której członkowie z biegiem lat przyczynili się m.in. do popularyzacji gimnastyki w społeczeństwie polskim, powstania wielu klubów sportowych i harcerstwa. Towarzystwo przetrwało zabory, działało po odzyskaniu niepodległości i przez cały okres międzywojenny. Zdelegalizowali je dopiero komuniści po II wojnie światowej. 9 lutego 1943 roku natomiast pod oddział Ukraińskiej Powstańczej Armii pod dowództwem Grychoria Perehiniaka dokonał mordu na ludności polskiej we wsi Parośla. To dawne województwo wołyńskie. Zbrodnie uznaje się za początek ukraińskiego ludobójstwa na Polakach podczas II wojny światowej. Według szacunków śmierć z rąk ukraińskich nacjonalistów poniosło od 150 do ponad 170 osób. 8 lutego 1951 roku natomiast zamordowano we więzieniu mokotowskim we Warszawie strzałem w tył głowy majora Zygmunta Szendzielarza Łupaszkę, dowódcę słynnej 5. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej. Wraz z nim zamordowano trzech oficerów Wileńskiej Armii Krajowej, podpułkownika Antoniego Olechnowicza, pseudonim Pohorecki, porucznika Lucjana Minkiewicza, pseudonim Wiktor i kapitana Henryka Borowskiego, pseudonim Chmiel. A sanitariuszki Wandę Minkiewicz, pseudonim Danka i Lidię Lwow skazano odpowiednio na 12 lat więzienia i na dożywocie. 11 lutego 1972 roku natomiast na emigracji w Anglii zmarł Marian Hemar, pisarz, satyryk, komediopisarz, dramaturg, tłumacz poezji, autor tekstów piosenek i z tym ostatnim jest chyba współcześnie najbardziej kojarzony. Urodzony we Lwowie artysta w 1901 roku, tam także studiował. Po II wojnie światowej osiadł w Londynie, gdzie prowadził teatrzyk polski w klubie emigrantów. Prowadził także jednoosobowy Teatr Hemara, cotygodniowy kabaret radiowy na antenie rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa. Jego utwory były zakazane w Polsce Ludowej. No i na koniec kalendarium nadejdą kiedyś takie dni z komedii muzycznej Szczęśliwy Pech z 1935 roku. Tego właśnie posłuchamy. Słowa Marian Hemar, śpiewa Adam Aston.
Nadejdą kiedyś takie dni, będziemy obok siebie szli, pójdziemy obok siebie w mrok, i dalej w noc, i dalej w świat we dwoje, gdzie tylko nas poniesie wzrok, tam będzie maj przez cały rok i będą świecić białe bzy, jak gdyby w mroku nasze sny we dwoje. Ach, to jest już wszystko, czego można najgoręcej chcieć, kiedy ktoś najdroższy blisko jest, już nic nie wolno więcej chcieć. A teraz weź mnie mocno w pół, widziałaś, gwiazda spadła w dół, błysnęła jak miłosny krzyk i spadła z nieba prosto w serce moje.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Radio Gdańsk. Zawsze blisko.
Walentynki z Radiem Gdańsk.
Kocham cię.
Kocham cię.
Kocham cię.
Kocham cię. Jak inaczej wyrazić uczucie nie tylko w dwóch słowach?
Daj się ponieść wyobraźni i miłości. Napisz do nas 603 06 0606. Na wasze propozycje czekamy do 14 lutego do 12.
a od 12 do 15 zapraszamy na walentynkowe popołudnie z Radiem Gdańsk i na rozwiązanie konkursu.
Do wygrania weekendowy wyjazd do hotelu czterogwiazdkowego dla dwojga
i vouchery do cukierni.
Walentynki z Radiem Gdańsk.
Radio Gdańsk proponuje.
Stan powietrza na Pomorzu. Nowy serwis informacyjny na antenie Radia Gdańsk. Codziennie najświeższy raport z całego regionu. Słuchaj od poniedziałku do piątku po godzinie 7. Stan powietrza na Pomorzu. Dowiedz się, czym oddychasz.
Reklama.
Teatr Miejski w Gdyni zaprasza na spektakl, który wprowadza w trans. Czarodziejska Góra Tomasa Manna na scenicznych deskach. Luksusowe sanatorium w szwajcarskich Alpach. Trafia do niego młody student Politechniki. Uwodząca atmosfera zacisznego kurortu, rodząca się miłość, ekscentryczni goście, których spotyka, zmienią jego życie na zawsze. Tylko w Teatrze Miejskim w Gdyni. Chodźcie do nas. Zapraszamy. Patronat Radio Gdańsk.
Luty w naszej historii jest bolesną datą. Datą związaną z pierwszą falą deportacji obywateli Polski w głąb Związku Sowieckiego. Cztery deportacje w latach 1940-41 były aktem stalinowskich represji i miały na celu unicestwienie polskości i całkowitą sowietyzację wschodnich terenów Polski zagarniętych przez Armię Czerwoną we wrześniu 1939 roku. Pierwsza wywózka 10 lutego 1940 roku objęła ponad 200 tysięcy obywateli polskich. Proszę sobie wyobrazić, że w ciągu 15 miesięcy do czerwca 1941 roku deportowano głównie z Kresów Wschodnich około 900 tysięcy osób. Dane NKWD są zaniżane. Posłuchajmy teraz wiersza Przemysława Dakowicza Wersyfikacja Polska.
Taka ładna metafora. Pociąg czasu. Zaaresztowali czas. Wrota żeliwne zasuwy. I pędzą na złamanie karku. Pociąg tyka, zegarowy nie wybuch. A jak to, a tak to? Zegarki Lwowa, zegarki Nowogródka. Zegarki Wilna, zegarki Tarnopola. Tykają, tykają, tykają. Pociąg mknie przez suchy step. Dokąd pędzisz, kozacze? Na stypę, na bankiet, na kondukt, na raut? Zegary z kukułką, zegary z pozytywką, zegary wygrywające mazurki Dąbrowskich, sygnaturki, dzwonnice, wieże, bramy, stiuki. Na stypę, na kondukt. Anielski orszak przyjmuje ich duszę. Święci zstępują z ikon, przypinają sobie zegarki, po trzy na lewym przedramieniu, po cztery na prawym. Zegarki ze Lwowa jadą do lwowskich dzieci śpiących w ziemi. Zegarki Krzemieńca witane są przez krzemienieckie wdowy w katakumbach Azerbejdżanu. Pani Salomea macha zgniłą ręką. List pisze do syna. Pierwszy Bruno z przestrzeloną głową przygarnia bezdomne kukułki drohobycza. Drugi Bruno w Tadżykistanie robi miejsce dla kukułek wygłaszających samokrytykę. A jak to, a tak to? Zegarki zdarte z rąk. Zegary uwolnione od ścian. Tykają.
Wśród deportowanych 13 kwietnia 1940 roku była mieszkająca w Krasnej Woli na Polesiu rodzina państwa Sowińskich. Do Kazachstanu trafiły Maria Sowińska z dziećmi, 8-letnią wówczas Cecylią i roczną Alinką i babcia Cecylia Grzywalska. Mąż i ojciec Adam Sowiński, podkomisarz policji w randze porucznika, trafił do obozu w Ostaszkowie. został zamordowany w Kalininie, dzisiejszym Twerze. Miał 33 lata. Tak Kazachstan wspomina dzisiaj pani Cecylia Rydl z domu Sowińska, członek zarządu gdańskiego oddziału Związku Sybiraków.
No więc 6 lat byliśmy w tym Kazachstanie. Nas wywieziono i wszystkich tych, którzy właśnie byli rodzinami jeńców zamordowanych, wywieziono do północnego Kazachstanu. No więc myśmy wyjechali tam 13 kwietnia, a dopiero gdzieś w maju trafiliśmy tam, ponieważ podróż trwała bardzo długo, zatrzymywali nas po drodze gdzieś tam. Dużo ludzi umierało po drodze, więc nas coraz mniej było. I pociąg już ostatecznie zatrzymał się na stacji, nazywała się Kijały w Kazachstanie. Dalej już pociąg nie jechał, nie było już dalej torów nawet. I pamiętam dokładnie, jak wszystkich z tymi tubułkami jakimiś, a mało co kto miał, wysadzono nas tam w stepie. No i w tym stepie, ponieważ to było ciepło tam w Kazachstanie o tej porze roku, maj, czerwiec, lipiec, to jest lato. No w sierpień jeszcze, ale we wrześniu to już się zaczyna zima. Tak jak Rosjanie mówią, że u nas to tylko 9 miesięcy zimy jest, a potem to już resztę lato i lato i lato. Także tam w tym klimacie, takim dla nas bardzo obcym, oczywiście z głodu, no wielu, wielu z nas tam zmarło. Tam moja właśnie ta prababcia, która wychowała moją mamę, zamarzła w tym zimnie. Jak to teraz pokazują, jak jest na Ukrainie, prawda? No myśmy to wszystko przeszli, gorsze rzeczy, bo to trwało 6 lat. Teraz się martwią, że tam prądu nie ma. Myśmy 6 lat nie mieli w ogóle prądu żadnego. W nocy no to trzeba odpoczywać po całym dniu pracy. Mama ciężko pracowała. Zachorowała na gruźlicę. Ja i moja siostra zachorowałyśmy na malarię. 6 lat nie chodziłam do szkoły. To właśnie uważam za wielką krzywdę, że 6 lat miałam nie tylko dzieciństwo stracone, bo pracowałam razem z mamą, a moja maleńka siostrzyczka, która miała roczek, jak nas wywieziono, wprowadziłam ją do tak zwanego jasli, to było takie coś w rodzaju żłobka. Przynajmniej miała tam coś zjeść. Ja natomiast z mamą do pracy chodziłam i tam pomagałam mamie. Babcia żyła tylko rok, bo później przeżyła lato, ale jak nadeszła ta ciężka zima i nas z ziemianki, w której mieszkaliśmy, bo najpierw przywieziono nas do gołego stepu. W tym stepie, no wiadomo, trawa rosła, lato było, babcia zbierała jakieś tam zioła, bo była z zawodu akuszerką, to znaczy moja prababcia akuszerką i zielarką, znała się na ziołach. Gdzieś tam od jakiegoś, chyba od tych sióstr zakonnych się nauczyła o tych ziołach i leczyła po prostu. Nawet z malarii tym piołunem nas próbowała leczyć. Więc to piękne lato, babcia przeżyła z nami, ale w zimie już zamarzła. Jak nas jesienią, kiedy już nie mogliśmy być w tym gołym stepie pod gołym niebem, później nam dano taki namiot wojskowy i w tym namiocie tam starsze osoby i małe dzieci mieszkały. I we wrześniu trzeba było, prawda, gdzieś tam nie było miejsca dla nas, nie było tych baraków, było tylko tyle dla tych ludzi, którzy tam mieszkali też jako skazani, bo to nie był kołchoz, gdzie mieszkali wieśniacy. To był specjalnie taki sowchoz dla różnych zesłańców, więc tam byli Czeczeńcy, prawda, zesłani, trochę Niemców było też, niewolnicy jak gdyby. To myśmy byli też tam jako niewolnicy traktowani. No i potem, ponieważ nie było gdzie mieszkać, kazano nam kopać ziemiankę, ponieważ mężczyzn z nami nie było. Nasi mężczyźni właśnie w tym czasie byli mordowani. No to chłopcy, tacy chłopcy młodzi, 16-18-letni też już w zasadzie walczyli. Natomiast młodsi 10, o tak jak na przykład nasz przyjaciel profesor Stefan Angielski, jako harcerz wyjechał tam, miał 14 lat, on już pracował jak normalny robotnik. Potem tą ziemiankę właśnie zaczęliśmy budować, 2 metry głębokie, chyba kilkanaście metrów, tak o ile pamiętam, bo to wszystkie rodziny tam się pomieściły w tej ziemiance. No i zimą, kiedy śnieg zaczął padać, tak zwany buran, czyli taka zawieja, zamieć śnieżna, no to zasypywało wszystkie budynki, nawet baraki nieraz, ale już szczególnie ziemiankę zasypało. To była jedna ta ziemianka, nasza, polska. Zasypało tak, że w ogóle zniknęło, jak to się mówi, bo tych tak zwanych sugrobów, czyli tych gór śnieżnych było pełno. I ksiądz, który był z nami, zatrudniono go jako stróża nocnego. I wracając właśnie z nocnej tej swojej pracy, nie mógł odnaleźć ziemianki. No i poszedł do władz i mówi, że nie ma ziemianki, zniknęła, są jakieś góry, ale on nie wie, gdzie to jest. No i oczywiście przysłali robotników, no i odkopali nas. Jak nas odkopali, no to się okazało, że parę osób już nie żyje, bo ci, którzy chorowali na astmę, po prostu nie mieli powietrza. I to jako dziecko pamiętam, że myśmy jeszcze cztery osoby wtedy, babcia, Alinka, ja i mama, na takim barłogu, każdy spał na ziemi, na klepisku, bo tam nie było podłogi w tej ziemiance. I tak po prostu my to nazywaliśmy barłogiem. Siano, dużo siana, bo step jest wielki, więc siana nie brakowało. Potem na to jakaś tam derka położona i to cztery osoby właśnie tam miało ten swój kąt. W drugim kącie następni, wzdłuż ścian, bo to taka długa, długa, kilkanaście metrów ta ziemianka była. Pamiętam, że tam pomieszczono ten kilkanaście rodzin polskich, które tam się znalazły. No i potem jak nas zasypano, no to kobiety poszły do tak zwanego uprawlajuszczywo, czyli do kierownika tego sowchozu, no i że napiszą do Stalina, bo tam Stalin był, prawda, wiadomo, wielki wódz, niejako Bóg, prawda, wszystko może, wszystko potrafi. Jak mama, pamiętam, opowiadała, że jak się powołała, że napisze do Stalina, to natychmiast nas wszystkich z tej ziemianki zabrali i porozrzucali do różnych miejsc. Kogoś tam do jakiegoś innego baraku razem z innymi tam, na przykład do Czeczeńców, Czeczeńcy tam byli też zesłani. Innych gdzieś tam, nas akurat i babcie, ponieważ to mama była w tej delegacji i chciała pisać do Stalina, to nas dali do baraku po owcach. Tam były kiedyś owce, a ponieważ zabijano zwierzęta, hodowano i zabijano i na front wszystko odsyłano, bo to było nie kołchoz, gdzie ludzie, prawda, rozdzielali między sobą, dawali tylko część dla państwa, a tam wszystko szło dla państwa. Także był głód. W związku z tym nie było też gdzie mieszkać, nie było mowy, żeby tam cokolwiek, ja mówię, ta ziemianka, którą później odwiedzaliśmy tylko jako wielki dół, bo tam się pozapadało wszystko, tam ten dach to był z tak zwanego kamysza, trochę belki położone. Kamysz to taka gruba trzcina, twarda, gruba, dostępująca drzewo, no ale nie trwała. Także wiadomo było, że tą ziemiankę nam zbudowali na jakiś czas, tylko myśleli, że my tam już zostaniemy na zawsze widocznie. Nas uważano początkowo jako wrogów ludu, ale potem jak była ta amnestia tak zwana, jak się tam, prawda, rząd londyński porozumiał, Sikorski i tak dalej ze Stalinem, no to troszeczkę już było inaczej. Wtedy myśmy właśnie w tym baraku do końca naszego pobytu przez 6 lat mieszkali, w tym baraku po owcach, gdzie wyglądało to tak, że 4 miejsca i 4 rodziny. I pamiętam nazwiska tych rodzin, tam była pani Krzeska, pani Stańska, pani Onofryjukowa i pani Gorbacewiczowa w tym baraku. No to tak baruch koło barłoga, bo też nie było mebli, nie było tam ani łóżka, ani nic. Na środku stał taki stół drewniany, nieheblowany, że tak powiem, zbity taki. Gdzieś tam trochę tego drzewa było widocznie. Jakieś stołki takie w postaci takich klocków. No takie to było umeblowanie. No więc ciężko było, babcia tam zamarzła pewnego razu. Nie chcę o tym mówić, bo to jest taka drastyczna i przykra sytuacja, że mi się chce płakać, jak to się stało. W każdym razie zniknęło wszystko, nawet nie mogłam odwiedzić grobu, bo grobu nie było, ponieważ to był step. Kopano tam dół, a ziemia zamarznięta, więc ledwie tam wykopano. Prześcieradłem jakimś tam, zresztą wszyscy tak chowali właśnie, zawinięto. Nieboszczyka włożono, zasypano, no a jak to wszystko śnieg stopniał, no to tam wilki, prawda, robiły swoje, także nie, już później ani miejsca nie znalazłam tam, gdzie babcia właśnie została pochowana, tylko stepy rosły, przepiękne, wielkie kwiaty, także zawsze mówiłam, te 3 miesiące tego lata i ten step taki kwiecisty, ukwiecony, przepiękny, no to to widziałam, że tam gdzieś duch babci błądzi i się tam modliłam właśnie, ale gdzie, w którym miejscu, to już nie wiedziałam. Później mi się przez wiele, wiele lat śniło, że babcię chowamy do jakiegoś kuferka, że wywozimy do Polski, że chcą nam babcię zabrać. Cały czas miałam takie koszmary, takie sny o tych wywózkach, o tej śmierci babci, którą ja odkryłam, że jest zimna, mama poszła do pracy. Ja wtedy miałam troszkę później odprowadzić swoją siostrzyczkę do tych jasli i pójść do mamy do pracy. No i wtedy dotykam babcię, babcia już jest zimna zupełnie, prawie że zamarznięta. No i nie wiem, czy zmarła, czy została zamarznięta. Tak to było. No myśmy po tych 6 latach troszkę się później o tyle poprawiło, że jak myśmy, była epidemia tyfusu i przyjechała lekarka z Pietropawłowska, ale to już był taki czas, kiedy już była taka jak gdyby amnestia. Przyjechała lekarka badać, no jak tam ten tyfus wygląda, no bo jak nie wszyscy poumieramy, kto będzie pracował w sowchozie, prawda, a tu trzeba armii sowieckiej dostarczać jedzenie, prawda, więc trzeba było w stepie, tam były stepy, więc trzeba było ten step zagospodarować latem, prawda, posiać zboże, a w zimę z kolei to bydło, które tam hodowano, woły, krowy, koni nie było tam, tylko wołami i krowami jeżdżono, używano jako siłę pociągową. No więc troszeczkę było lepiej i zaczęto mnie namawiać, żebym chodziła do szkoły rosyjskiej, ale szkoły tam nie było, bo to był sowchoz i 7 kilometrów, skąd przywożono pieczywo, na przykład, żeby zaopatrzyć robotników, to tam mogłabym jeździć z tym właśnie przewoźnikiem te 7 kilometrów. No i kiedyś we wrześniu, jak się szkoła zaczęła, pojechałam tam z tym właśnie przewoźnikiem do tej miejscowości, gdzie jest rosyjska oczywiście szkoła. Mama mówi, nauczy się przynajmniej, prawda, rachunków, czegoś tam. Każda szkoła jest dobra, żeby tylko nie, zamiast pracy lepsza szkoła. No i się okazało, jak tam przyjechałam, że dostałam gorączki i to był początek mojej malarii właśnie. A malaria polega na tym, że w jednym dniu, znaczy tak wygląda, że w jednym dniu jest gorączka bardzo wysoka, do 40 stopni, dzieci szczególnie chorują, starsi umierali od razu na tą malarię. No a na drugi dzień z kolei jest zimno, także trzęsie, jest zimno, zęby szczękają. I ja pamiętam dokładnie, bo taka byłam zdziwiona, ale w tej gorączce, jak tam się przedstawiono mnie do tej dyrektorki szkoły, że ja tu będę chodziła, ona ze mną coś tam rozmawia, ja coś tam odpowiadam, no po rosyjsku już troszeczkę się nauczyłam odpowiadać przynajmniej. Ona mi coś tam mówi, ja ci krótko historię powiem, to tam Piotr I, to tam Jurij Dołgoruki, coś mi tam mówi o historii carów swoich rosyjskich, to zapamiętałam do dziś. No i jak wróciłam do domu, to się okazało, że mam 40 stopni gorączki i że chora jestem. No lekarza nie było, babci już też nie było. No to trzeba było, mama pamiętała, że babcia mówiła, że piołun jest dobry na tą malarię. Tym piołunem zaczęłam je, pamiętam, piłam ten piołun. No ale to trwało, trwało i trwało, no i do szkoły już nie poszłam. I w ogóle już do szkoły nie chodziłam, bo już nie chciałam chodzić do szkoły. Znaczy nie chciałam i nie mogłam, no bo szkoły tam nie było. A poza tym musiałam z mamą pracować, bo jak ja pracuję i mama pracuje, 10 lat miałam, no to już jako pracownik liczyłam. Dostawałam więcej chleba, czyli zamiast 20 deko dostawałam 30 deko na przykład. Mama z kolei, która jak zachorowałyśmy na tyfus, to ta lekarka właśnie zawiozła nas do Pietropawłowska do szpitala. Tylko nas wzięła. A dlaczego? Bo miała córeczki dwie w wieku moim i mojej siostry młodszej. Mówi, o, mija to, że dwie doczki i zabrała nas. A zobaczyła, że mama jest no, w jakiś sposób na ich, powiedzmy, miarę wykształcona, że tam pracowała jako księgowa, bo mamę tam wykorzystywano, była dojarką, doiła krowy, ale zorientowali się, że mama się zna na rachunkach, to wzięli ją, pracowała jako księgowa. I tu, i tu, i doiła, i przemęczona była, i stąd tą gruźlicę złapała. No i tamta lekarka, Rosjanka, właśnie żeby powiedzieć, że mimo, że była żoną NKWD-zcy, była lekarzem, że ona nas w zasadzie uratowała, bo zaczęła z mamą rozmawiać na różne tematy. Mama dementowała te wszystkie kłamstwa, które oni głoszą. Powiedziała o swoim mężu. Nawet ona powiedziała, no już męża, na męża to już chyba nie oczekuj. Swoje życie nowe jakieś tam, pewnie wiedziała nawet, że oni w tym czasie już byli zamordowani, bo mówi, dała mamie takie zaświadczenie, że mama nie może ciężko pracować, że jak wróci do swojego tego sowchozu, to nie będzie musiała już dojść, tylko w księgowości pracować. No mama mówi, że to tam tak nie ma, że będą kazali pracować, że ona mówi, nie, nazwisko mojego męża jest tam znane, więc musiał być ktoś bardzo znany, że mówi, wystarczy, że pokażesz to z tym podpisem, to dadzą ci spokój. I tak było, że mama już tylko była tą księgową i mało jeszcze, tamtejsza Rosjanka, która była tam prawdziwą księgową, mama jej tylko niby pomagała, chociaż wszystko za nią robiła, wiadomo, bo była niewolnicą. No to dała mamie taką butelkę płaską, piersiówkę tak zwaną, i mówi, i tu sobie wkładaj i bierz mleko, prawda, od krowy wydojone i zanoś swoim dzieciszkom, dzieciom swoim zanieść. No i to druga kobieta, która mamę wspierała i nas wyratowała. Także tam rzeczywiście dużo ludzi umierało, a myśmy przeżyli, no dzięki pomocy, szczerze mówiąc, no nie tylko tej pomocy tej, tylko Pan Bóg nas ocalił, co tam dużo mówić. Byliśmy w tym takim baraku, to codziennie klękaliśmy na różaniec, codziennie. Odmawialiśmy różaniec w intencji, żeby powrotu do ojczyzny. No i ja pamiętam, że jak ja wierzyłam, że no my na pewno wrócimy, no przecież Pan Bóg nam tego śniła, mi się nawet Matka Boska, pamiętam kiedy byliśmy bardzo, bardzo tak, z taką wiarą. I ta wiara w moc opatrzności, no i ten spokój, że to kiedyś się musi skończyć, że wrócimy i chęć tego powrotu, że przecież tam tata jest, myśmy nic nie wiedzieli wtedy, co się z tatą dzieje. Jest, bo poszedł na wojnę, to wróci, tak? Bo jakby był zabity, to mało tego, jeszcze jak tam gdzieś się rozeszła lista katyńska, że to niby Niemcy, prawda, zamordowali Polaków. I mama była szczęśliwa, że tam nie znalazła nazwiska naszego taty. Adam Sowiński nie istniał tam. O, to znaczy, że żyje. Pewnie z Andersem go wzięli. I tak cały czas do 90 roku. Dopiero w 90 roku, żeśmy się dowiedzieli, jak Jaruzelskiemu dostarczono te listy. A na liście katyńskiej nie było. A o Ostaszkowie, o Twerze, o Charkowie nic się nie mówiło wtedy jeszcze. Dopiero w 90 roku te wszystkie listy ujawniły, co się stało z naszymi ojcami, braćmi. No taka to historia.
Bardzo dziękujemy pani Cecylii Riedl za świadectwo tragicznego polskiego losu. Deportacje Polaków z Kresów Wschodnich podczas II wojny światowej, a także po jej zakończeniu przez dziesięciolecia były tematem tabu. Dziś można i należy o nich mówić. Zachęcamy wszystkich, a szczególnie młodzież, do zainteresowania się losami zesłanych na nieludzką ziemię, osób, które są wśród nas i są żywymi świadkami historii.
Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony z nami czas i zapraszamy do słuchania Kresowego Saloniku w sobotę, 18 lutego. Początek audycji kilka minut po 16 czasu polskiego. Na zakończenie posłuchajmy utworu Droga w wykonaniu Bernarda Ładysza, wilnianina, żołnierza Armii Krajowej, który 2 lata spędził na zesłaniu w Kałudze w Związku Sowieckim. Do usłyszenia za tydzień.
Audycję zrealizowała Aleksandra Woźniak.
Tu się klębi pod butami, stepami, polami, a dokoła pola płonie i kol słychać gwizd. Ech, ta droga to nie we mglach, znowu chłód i trwoga. Ta droga wciąż się dłuży i kurzy, i chmurzy, a dookoła pimią stepy nieznane wędrowe. Ech, ta droga tonie we mgło, chłód i trwoga i burza nóg szak. Śnieg czy wichry, stepy czy lot, już ty drogi bracia nie zapomnie.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.